Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, który posiada usługę DHL 2359, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23.59 trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Sytuacja w Strefie Gazy, atak na konwój humanitarny. Panie komandorze, co wiemy z punktu widzenia wojskowego? Czy mamy jakąś rekonstrukcję tych wydarzeń właśnie?
Więc zacznijmy od tego, że tutaj nie ma wątpliwości, że odpowiedzialność za te tragedie ponoszą siły obronne Izraela, ponieważ ze wszystkich dostępnych mi źródeł wiadomo, iż Hamas nie dysponuje bezpilotowymi, uderzeniowymi statkami powietrznymi zdolnymi do przenoszenia uzbrojenia kierowanego precyzyjnie, a takim to właśnie bezpilotowcem uderzeniowym posłużono się podczas ataku na konwój World Central Kitchen, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym obywatel Polski. To tyle tytułem wstępu. Natomiast jeżeli chodzi o sam przedmiot śledztwa, tutaj jest naprawdę wiele kwestii do wyjaśnienia, ponieważ rewelacje jednego z izraelskich dzienników, Haaretz, wskazują na to, iż osoba będąca w cudzysłowie celem planowanego przez siły obronne Izraela ataku miała przemieszczać się w jednym z pojazdów tego konwoju, aczkolwiek wedle informacji Haaretz nie wsiadła do żadnego z tych pojazdów i pozostała w budynku służącym za coś w rodzaju magazynu czy punktu dystrybucji pomocy humanitarnej na potrzeby World Central Kitchen. Więc tutaj powstaje pytanie, na ile osoby podejmujące decyzję o wykonaniu uderzenia na ten konwój posiadały informacje o tym, iż osoba będąca celem planowanego ataku nie przebywa fizycznie w żadnym z tych zaatakowanych pojazdów. I to jest punkt wyjścia do wszelkich rozważań, ponieważ jeżeli mielibyśmy mówić o ewentualnej odpowiedzialności z tytułu popełnienia zbrodni wojennej, to musimy pamiętać o tym, że zbrodnią wojenną jest rozmyślne i celowe atakowanie niebronionych obiektów cywilnych albo osób cywilnych, które nie biorą udziału w działaniach zbrojnych. Więc tutaj muszą być spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze zamiar, a po drugie świadomość dowódcy, iż zaatakowany obiekt albo zaatakowana osoba nie spełnia kryteriów dozwolonego celu wojskowego zgodnie z postanowieniami międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. I to jest punkt wyjścia do wszelkich dalszych rozważań na temat tego, czy ewentualnie zastosowanie powinna mieć odpowiedzialność karna względem osób, które podjęły decyzję o ataku, czy ewentualnie jedynie dyscyplinarna w związku z jakimś niedopełnieniem obowiązków. Ale to tak naprawdę w tej chwili w całości spoczywa na barkach izraelskich sił zbrojnych, ponieważ śledztwo wszczęte przez białostocką prokuraturę tak naprawdę będzie się musiało w znacznej mierze opierać na materiałach i ustaleniach, na materiałach zgromadzonych, ustaleniach dokonanych przez izraelski wymiar sprawiedliwości. Ja się nie spodziewam, żeby śledczy z białostockiej prokuratury prowadzili czynności bezpośrednio na miejscu tego zdarzenia. Z wielu względów najbardziej oczywistym jest ten, że mamy do czynienia ze strefą konfliktu zbrojnego, strefą działań zbrojnych. Wie pan, ja wielokrotnie w swoich wpisach w mediach społecznościowych podnosiłem kwestię tego, że dla faktycznej oceny, czy doszło do popełnienia zbrodni wojennej, niezbędne jest ustalenie zamiaru i świadomości osób odpowiedzialnych za wydanie decyzji o przeprowadzeniu danego uderzenia. I tutaj nie ma znaczenia, czy nie ma różnicy, czy mówimy o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, czy działaniom sił zbrojnych Izraela w strefie Gazy. Kryteria dotyczące odpowiedzialności karnej za ewentualne popełnienie zbrodni wojennej są tożsame, są identyczne. Więc bez dostępu do danych źródłowych, systemów wspomagania procesu targetingu, bez dostępu do danych wywiadowczych, w oparciu o które właściwy dowódca podjął decyzję o przeprowadzeniu uderzenia, możemy jedynie spekulować co do tego, w jakim stopniu ten dowódca miał świadomość i zamiar zaatakowania osób cywilnych albo obiektu cywilnego. I dlatego no, ja staram się w wielu podobnych sytuacjach studzić emocje, chyba że mamy do czynienia z sytuacją tak ewidentną, jak na przykład użycie bezpilotowego aparatu latającego z tak zwanym, cudzysłowie, podglądem na żywo, którego operator doskonale wie, co bierze w cudzysłowie na celownik i na przykład postanawia użyć takiego bezpilotowca do dobicia rannego kombatanta, będącego z powodu ran hors de combat, czyli wyłączonym z walki. To jest przypadek ewidentny, w przeciwieństwie do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia przedwczoraj, ponieważ no, nie mamy dostępu do ani do danych źródłowych, ani do nagrań wideo czy nagrań audio, które w sposób jednoznaczny potwierdzałyby i świadomość dowódcy, i jego zamiar. W tym konkretnym przypadku dlatego sugeruję wstrzymać się z dokonywaniem jednoznacznych osądów czy ocen, przynajmniej do momentu, w którym jakieś materiały dowodowe ze śledztwa zostaną upublicznione. Rewelacje prasowe traktuję zazwyczaj z dużą rezerwą i to bez względu na to, czy są to publikacje ze strony organów prasowych czy propagandowych państwa zaangażowanego w konflikt, czy nawet niezależnych dziennikarzy śledczych, takich jak chociażby grupa Bellingcat, której też zdarzało się dość skrupulatnie przeprowadzonego tak zwanego śledztwa dziennikarskiego dojść do błędnych wniosków z powodu braku znajomości podstawowych zasad prawa konfliktów zbrojnych.
Jarosławowi Wolskiemu również nie wolno wierzyć, kiedy pisze, między trafieniami z powietrza w te trzy pojazdy konwoju był odstęp prawie 1,5 kilometra, 800 metrów, że było to zamierzone niszczenie konwoju.
Więc zamierzone niszczenie konwoju jest faktem, aczkolwiek nie, sam ten fakt nie przesądza o kryminalnym zamiarze dowódców odpowiedzialnych czy podejmujących decyzję o przeprowadzeniu tego uderzenia, bo nie da się wykluczyć, iż informacje wywiadowcze przekazane tym dowódcom wskazywały, że pośród pracowników World Central Kitchen ukrywa się poszukiwany przez służby izraelskie terrorysta albo osoba uznana za dozwolony cel wojskowy jako członek zorganizowanej grupy zbrojnej, jaką jest Hamas. I tutaj ewentualnie w grę wchodzi kwestia proporcjonalności, czyli kalkulacji czy porównania oczekiwanej korzyści wojskowej z wyeliminowania takiego członka zorganizowanej grupy zbrojnej i spodziewanych, możliwych do przewidzenia strat cywilnych. Więc czym innym jest kwestia ewentualnego przekroczenia czy złamania zasady proporcjonalności, a czym innym jest kwestia celowego i świadomego atakowania osób lub obiektów cywilnych. I te kwestie należałoby rozdzielać. Więc ustalenia faktyczne wskazujące na sekwencję wydarzeń są pomocne w dokonywaniu oceny pod kątem ewentualnego naruszenia prawa konfliktów zbrojnych, ale zarówno kwestie konieczności wojskowej czy rozróżnienia, jak i proporcjonalności ocenia się ex ante albo a priori przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu ataku, o wykonaniu uderzenia. Więc analiza post factum, analiza na podstawie skutków danego uderzenia nie zawsze będzie prowadziła do prawidłowych wniosków, co między innymi stało się powodem mojej krytyki niektórych raportów śledczych zespołu Bellingcat, ponieważ na podstawie samych skutków ataku nie zawsze da się zrekonstruować zamiar i świadomość dowódcy.
Pojawiają się też doniesienia o tym, że izraelska armia korzysta ze sztucznej inteligencji. Czy pan tutaj wie, słyszał o tych doniesieniach?
Nie tylko słyszałem, ale wręcz komentowałem. Jest to o tyle, czy doniesienia te są o tyle niepokojące, iż według nich tak naprawdę weryfikacja prawidłowości nominacji celu przez algorytmy sztucznej inteligencji w wielu przypadkach była tak naprawdę bardzo powierzchowna i sprowadzała się jedynie do potwierdzenia płci osoby uznanej w cudzysłowie, tak, wskazanej przez te algorytmy sztucznej inteligencji jako dozwolony cel wojskowy. Jeszcze bardziej niepokojące w tym kontekście są doniesienia, jakoby izraelskie służby wywiadowcze miały no dość liberalnie podchodzić do kwestii oceny proporcjonalności, gdy jeszcze przed tym barbarzyńskim atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku mówiono o standardzie właściwie zera ofiar postronnych czy ofiar cywilnych przy ataku na szeregowych członków Hamasu, ewentualnie dopuszczano określoną liczbę ofiar cywilnych przy atakach na wysoko uplasowanych w hierarchii Hamasu dowódców. O tyle te standardy miały po rozpoczęciu operacji Żelazne Miecze zostać drastycznie zaniżone do tego stopnia, że dopuszczano ataki na szeregowych członków Hamasu w ich domach rodzinnych, gdzie właściwie prawdopodobieństwo spowodowania niezamierzonych strat cywilnych graniczyło z pewnością, ponieważ no, atakowano tych szeregowych członków Hamasu w nocy podczas odpoczynku w domach rodzinnych razem z członkami rodziny, bo łatwiej było ich, że się tak wyrażę, w tych miejscach zlokalizować. Więc no, tutaj pojawiają się istotne pytania odnośnie przestrzegania przez Izrael zasady proporcjonalności w kontekście akceptowania no, niemałej liczby postronnych ofiar cywilnych przy atakach na szeregowych członków Hamasu. Z drugiej strony też kwestie nie tylko prawne, ale i etyczne zdają się podważać zasadność używania takich algorytmów sztucznej inteligencji bez należytej dodatkowej weryfikacji przez człowieka w kwestii nominacji danej osoby jako dozwolonego celu wojskowego czy szacowania proporcjonalności. Zresztą pisałem o tym w jednym ze swoich artykułów i w jednym z wątków na Twitterze. No nie można pozwolić, aby algorytmy, aby maszyna decydowała za człowieka o życiu lub śmierci innego człowieka. Zresztą grupa rządowych ekspertów działająca przy ONZ-owskiej Organizacji do Spraw Rozbrojenia, przepraszam, wydała szereg wytycznych dotyczących rozwoju systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji z zastosowaniami wojskowymi. Jednym z podstawowych, czy jedną z podstawowych wytycznych jest zapewnienie, iż ludzki operator, osoba, która faktycznie, formalnie, prawnie i fizycznie może ponieść odpowiedzialność za podjęcie decyzji będzie w każdym przypadku uwzględniona w procesie decyzyjnym dotyczącym uderzenia na dany cel. No, z doniesień dotyczących użycia tych algorytmów sztucznej inteligencji przez siły obronne Izraela wynika, iż ta weryfikacja przez ludzkiego operatora, przez człowieka, była bardzo powierzchowna, o ile w ogóle nastąpiła. I teraz ciekawostka dla szanownych słuchaczy. Otóż za opracowaniem tych systemów sztucznej inteligencji, ja przepraszam, ale w tej chwili nie przypomnę sobie nazwy. Jeden z tych systemów nosił nazwę wywodzącą się od jakiegoś kwiata, żeby było ciekawiej. Ale
Lavender,
opracował
lavender.
lawenda, dokładnie. Dokładnie. Więc właśnie lawendę miała opracować słynna albo niesławna jednostka 8200 Izraelskich Sił Bezpieczeństwa. I teraz dla szanownych słuchaczy kilka zdań wyjaśnienia. Jednostka 8200 jest tak naprawdę w strukturach izraelskiego wywiadu wojskowego Amanu odpowiedzialna za działania cybernetyczne, za działania w domenie cybernetycznej. Jednostce 8200 przypisuje się między innymi udany atak na irańskie wirówki do wzbogacania uranu w Natanz przy użyciu złośliwego oprogramowania o nazwie Stuxnet. Jednostce 8200 przypisuje się również skuteczne wykorzystanie narzędzi cybernetycznych do ogłupienia, w cudzysłowie, syryjskich systemów obrony powietrznej podczas tak zwanej operacji Orchard, kiedy izraelskie lotnictwo zbombardowało domniemane instalacje jądrowe znajdujące się na terytorium Syrii. Jednostka 8200 znana jest z tego, iż rekrutuje do swoich szeregów najzdolniejszych studentów i absolwentów uczelni technicznych w Izraelu, a spośród osób, które odbyły zasadniczą służbę wojskową w jednostce 8200, znalazło się wiele znanych w świecie, nazwijmy to, cyberbezpieczeństwa osób, również część założycieli NSO Group, która opracowała system Pegasus, odbyła swoją służbę wojskową w jednostce 8200. Ta jednostka jest uznawana za elitę wśród, nazwijmy to, cyberwojsk na świecie. Więc jeżeli narzędzie tego typu zostało opracowane przez jednostkę 8200, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż jest to narzędzie wyjątkowo skuteczne w działaniu, aczkolwiek nie jest absolutnie narzędziem nieomylnym. I tutaj doniesienia prasowe dotyczące systemu Lavender wskazują na to, iż średnio 10% margines błędu w nominacjach celów osobowych przez ten system został potwierdzony przez siły obronne Izraela. Przy czym tak naprawdę, jeżeli wierzyć doniesieniom prasowym, to nie zadano sobie zbyt wielkiego trudu, aby dodatkowo weryfikować tak zwane nominacje celów dokonywane przez ten system. I jest to doniesienie bardzo niepokojące, nie tylko z prawnego, ale również z etycznego punktu widzenia. Tak,
Okay.
37 tysięcy celów nominowanych przez system Lavender. Przy czym w zależności od stopnia ważności tego celu dopuszczano nawet 100 tak zwanych ofiar niezamierzonych czy przypadkowych przy uderzeniu na konkretny cel. Więc gdybyśmy mieli odnieść to do sytuacji w Strefie Gazy, to teraz wyobraźmy sobie, że wskazano 37 tysięcy celów osobowych. Przy okazji założono, że podczas eliminacji tych 37 tysięcy celów osobowych zginie dodatkowo po 100 osób cywilnych na każde uderzenie. 37 tysięcy razy 100, 3,7 miliona ludzi potencjalnie zagrożonych śmiercią bądź zranieniem w wyniku uderzeń czy ataków przeprowadzonych na podstawie nominacji dokonanych przez system Lavender. 3,7 miliona ludzi, czyli liczba przekraczająca całą populację Strefy Gazy. Więc należy sobie uświadomić, jakie to są rzędy wielkości. Jeżeli faktycznie siły obronne Izraela dopuszczały takie straty poboczne przy eliminacji tak zwanych celów osobowych, przy czym 37 tysięcy celów, my nie mówimy o ścisłym kierownictwie Hamasu, mówimy o, przepraszam za kolokwializm, ściganiu pojedynczych, szeregowych członków Hamasu i to też niekoniecznie prawidłowo zweryfikowanych pod względem ich roli organizacji. 37 tysięcy ludzi i 100 potencjalnych ofiar cywilnych na każdy z tych ataków, to są liczby, które budzą przerażenie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Zapraszam również do naszych sekcji militarnych. Kłaniam się nisko.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.